Przewodniczący Nowoczesnej Ryszard Petru zapowiedział, że jego partia nie poprze bezwarunkowo wniosku Platformy Obywatelskiej o konstruktywne wotum nieufności dla rządu premier Beaty Szydło.
Dziś ma się odbyć spotkanie szefów partii opozycyjnych, którzy będą rozmawiać na temat poparcia dla propozycji Platformy Obywatelskiej.
W wywiadzie dla jednego z dzienników szef Nowoczesnej podkreślił, że próba odwołania rządu jest skazana na porażkę, a kandydatura Grzegorza Schetyny na funkcję premiera niepoważna. Ryszard Petru dodał, że wszelkie działania opozycji przeciwko sobie umacniają pozycję rządzących.
Doktor Lech Jańczuk, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, podkreślił, że mamy do czynienia z kolejną odsłoną sporu o przywództwo w opozycji.
Przed reelekcją Donalda Tuska Nowoczesna miała większe poparcie od Platformy. Po reelekcji nastąpiła zmiana na miejscu lidera i złożenie tego wniosku miało umocnić Grzegorza Schetynę w ramach Platformy Obywatelskiej. No i drugi cel do osiągnięcia to było ugruntowanie Platformy Obywatelskiej na pozycji lidera w nadchodzących wyborach samorządowych. I dlatego Ryszard Petru waha się z poparciem tego wniosku, no bo widzi, że na tym traci, a z drugiej strony nie bardzo może nie poprzeć tego wniosku. Przecież opozycja nie ma wejścia, więc ten wniosek był od początku dany na porażkę. Więc tutaj chodziło tylko o takie zabiegi PR-owskie po to, by ugruntować pozycję lidera Platformy Obywatelskiej.
Wniosek Platformy o odwołanie rządu jest związany z brakiem poparcia dla kandydatury Donalda Tuska na stanowisko szefa Rady Europejskiej.
Parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej podkreślają, że jest także odpowiedzią na 17 miesięcy rząd PiS i zarzucającym m.in. naruszanie zasad demokracji.
Głosowanie nad wnioskiem odbywa się nie wcześniej niż po upływie 7 dni od jego złożenia, a do wyrażenia rządowi wotum nieufności potrzebne co najmniej 231 głosów.
Lasy państwowe posadzą tylko w tym roku ponad 500 000 drzew, poinformował rzecznik minister środowiska Paweł Mucha. Odniósł się do zainicjowanej przez polityków Platformy Obywatelskiej ogólnopolskiej akcji sadzenia drzew.
Jest to forma sprzeciwu części opozycji wobec obowiązującej od stycznia ustawy, która zliberalizowała przepisy dotyczące wycinki drzew na prywatnych posesjach.
Paweł Mucha podkreślił, że w Polsce wciąż wzrasta poziom zadrzewienia, a opozycja na krytyce resortu środowiska chce zbijać polityczny kapitał.
Nie należy wszystkich drzew wyciętych w pierwszym okresie 2017 roku wrzucać do jednego worka. Jest to po prostu nieprawdziwie niesłuszne i obwiniać tymkolwiek. Jeżeli chodzi o akcje sadzenia drzew podejmowane przez niektórych polityków, to pragnę w imieniu ministra za te wszystkie akcje podziękować. Natomiast chcę przypomnieć politykom dzisiaj, tym, którzy próbują zbijać kapitał polityczny na akcjach związanych z sadzeniem drzew, że lasy państwowe co roku sadzą około 500 000 drzew. Lesistość w Polsce zwiększa się z roku na rok. Obecnie wynosi ona około 30% terytorium Polski.
Od 1 stycznia obowiązują zliberalizowane przepisy dotyczące wycinki drzew na prywatnych posesjach.
Przepisy, które były projektem poselskim, wzbudziły społeczną kontrowersję, a złożył już w Sejmie propozycję zmian.
Jutro dwoma projektami nowelizacji ustawy autorstwa Prawa i Sprawiedliwości i Nowoczesnej zajmą się posłowie na posiedzeniu Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
Wiceprezes Sądu Rejonowego w Żyrardowie Mirosław T. nie przyznał się do świadomego zaboru 50 zł na szkodę jednej z klientek stacji paliw.
Mężczyzna składał dziś wyjaśnienia przed rzecznikiem dyscyplinarnym. Wcześniej sędziemu przedstawiono zarzut popełnienia przewinienia dyscyplinarnego.
Sprawa dotyczy podejrzenia kradzieży przez sędziego Mirosława T. 50 zł należących do jednej z klientek stacji paliwowej w miejscowości Wężyki. Sędzia miał zbrać położony na lasie przez kobietę banknot, gdy ta na chwilę wróciła się. Do zdarzenia doszło 3 marca. Całość miała nagrać kamera przemysłowa.
15-letni mieszkaniec Gliwic okaleczył się i trafił do szpitala, prawdopodobnie pod wpływem bezpiecznej gry ściowej, pojmowała tamtejsza policja.
To nie pierwszy taki przypadek. Szczecińska prokuratura okręgła w zeszłym tygodniu wzięła śledztwo w sprawie 3 przypadków okaleczeń, których uczniowie dokonali wpływem gry.
Samo okaleczenie to tylko jeden z jej etapów. Doświadczenia innych krajów wskazują, że na koniec rozgryw dzieci mogą otrzymywać nakaz popełnienia samobójstwa.
Psycholog profesor Sławomira Gruszewska zwraca uwagę, że rodzice powinni zachować czujność, by ustrzec swe pociechy przed skutkami niebezpiecznej gry.
Możemy po prostu kontrolować zachowanie dziecka w sieci i przede wszystkim uczulić tu wszystkich dorosłych, jak i całe grupy na portalach, grupy społecznościowe, grupy rówieśnicze, więc dobrze by było, gdyby rozdzielili, z kim dziecko się komunikuje, kontaktuje. No i przede wszystkim musimy patrzeć, bo jeżeli dziecko w jakiś sposób się okalecza, no to wiadomo, że te okaleczenia tam powstają na dużych płaszczyznach, więc to jest widoczne. I mamy wtedy być bardzo czujni, przede wszystkim trzeba rozmawiać i trzeba też zrozumieć sytuację, w której się odpowiedzieć sobie przede wszystkim na pytanie, spowodowało, że wykonuje zadania, pomimo że one są dramatycznie trudne, przykre i bolesne.
Sprawą reaktywnej gry Niebieski Wieloryb od pewnego czasu interesują się prokuratury, Rzecznik Praw Dziecka, MSWiA i Resort Cyfryzacji. MEN rozesłało do kuratorium list z ostrzeżeniem, który przekazywany jest szkołom.
W Warszawie zaprezentowano pierwszy w pełni polski samochód elektryczny.
Auto wstało w fabryce samochodów elektrycznych w Bielsku Białej.
Model o nazwie 500e powstał na bazie Fiata 500, produkowany w Tychach. Auto jest niewielkie i lekkie, waży 1055 kg. Maksymalna prędkość, jaką może osiągnąć, to 135 km na godzinę. Baterie litowo-jonowe zasilające auto mają wystarczyć na przejechanie około 100 km. Samochód może być ładowany poprzez podłączenie go do specjalnych stacji zasilających. Jak zapewniają producenci, jest ekologiczny i przyjazny dla środowiska naturalnego. Projekt ma wszystkie podstawowe cechy, które pozwolą na wprowadzenie go do szerokiego użytku, mówi Tomasz Hajek, założyciel fabryki samochodów elektrycznych w Bielsku Białej.
Po pierwsze, jest zbudowany w sposób idealny dla samochodu miejskiego. Po drugie, jest całkowicie od podstaw wyprodukowany w Polsce. Kielec, system zasilania, silnik, to wszystko pochodzi od solidnych, znanych polskich firm. Wierzymy, że obecnie polska opinia publiczna w dużym stopniu skupia się właśnie na takich projektach. Chcemy promować ten projekt na polskim rynku, bo jak wiemy, Polska jest szóstym co do wielkości eksporterem samochodów i części. Mamy nadzieję, że to auto stanie się w przyszłości towarem sportowym Polski.
Pierwsze zamówienie na 500e to 10 sztuk. Auta mają trafić do jednej z firm wynajmujących samochody. Autorzy projektu liczą, że już w niedalekiej przyszłości, także dzięki pomocy państwa, pojazd ten będzie dostępny dla każdego. Z Warszawy mówiła Zuzanna Dąbrowska.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.